Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Już prawie 10 minut po godzinie 11. Katarzyna Piekło przy konsolecie. Dzień dobry. Agnieszka Kępka. Dzień dobry, Agnieszko.
Witam wszystkich serdecznie.
Z nami dzisiaj w studiu Marlena Pindras, Pomorski Koci Dom Tymczasowy, Fundacja Viva. A co jeszcze, to za chwilę o tym powiemy. Dzień dobry, pani Marlena, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Magda Szpiner. Dzisiaj, proszę państwa, dwie części naszego programu. W pierwszej porozmawiamy o czymś, o co walczy bardzo wiele osób w Polsce. Coś, co bardzo często pozwala nam odnaleźć zwierzaka w najdalszym czasami miejscu swojego miasta, tudzież
okolicy. Nawet, tak.
Mowa o obowiązkowym chipowaniu psów i zwierząt, jak rozumiem w ogóle, tak?
Psów i kotów.
No to zacznijmy, proszę państwa, od tego, dlaczego zaczipowane zwierzęta, dlaczego psy i koty, które mają ten swój unikatowy numer, to jest krok do likwidacji bezdomności zwierząt w Polsce.
Muszę tutaj dodać, że właśnie oprócz tego, że jestem wolontariuszką Pomorskiego Kociego Domu Tymczasowego Fundacji Viva, to reprezentuję w dniu dzisiejszym również Koalicję na rzecz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt. Koalicja liczy w tej chwili kilkadziesiąt organizacji z całej Polski. To już nawet w województwie pomorskim tych organizacji, które się przyłączyły do nas, jest kilkanaście. I to są największe organizacje, tak naprawdę najbardziej prężnie działające w kraju.
I tu muszę pani też jeszcze postawić malutką kropeczkę, bo w związku ze swoimi działaniami służbowymi pani też działa na rzecz swojego miasta. Myśmy troszkę rozmawiały o tym. Zacznijmy też od tego, jak realnie przekłada się chipowanie, czyli walka z bezdomnością, bo rozumiem, że o to chodzi, także na budżety miast i miasteczek.
Przede wszystkim mówimy tu o chipowaniu wraz z kastracją, to jest pakiet,
bardzo
tak? Nie rozdzielamy chipowania.
Bardzo cenna informacja, której zabrakło.
Ja
oczywiście
jestem społeczną pełnomocniczką burmistrza Rumi do spraw ochrony zwierząt i w Rumi od 8 lat mamy taki program finansowany z budżetu obywatelskiego akurat, ale właśnie wszyscy mieszkańcy chętnie zawsze oddają głosy i projekt jest na pierwszych miejscach, jeżeli chodzi o popularność. Kastrujemy zwierzęta i chipujemy psy i koty właścicielskie, tak? Czyli należące do mieszkańców Rumi. Dzięki temu przez ostatnie 8 lat udało się zaoszczędzić 40 milionów złotych. Ze względu na to, że 2000 psów i kotów nie urodziło co najmniej 10 szczeniąt i kociąt i te psy i koty nigdy nie trafiły do schroniska, ani pod opiekę organizacji prozwierzęcych, które pomagają.
To rzeczywiście tak się przekłada. Macie sygnały od, no bo przecież Viva też działa w całym kraju. Macie sygnały, że to się rzeczywiście na statystyki przekłada, że te fundacje nie mają aż tyle pracy, co w okolicznych miejscowościach?
My odczuwamy to na własnej skórze w Rumi. Już po kilku latach działania programu różnica była kolosalna, a trzeba powiedzieć, że moje miasto chipuje zwierzęta od 24 lat. Niestety samo chipowanie nie wystarczyło. Dlatego podkreślamy, że chipowanie wraz z kastracją to jest pakiet najważniejszy.
Jeżeli, przepraszam, ktoś z gmin nas słucha, to proszę uważnie posłuchać, bo to jest coś godne naśladowania, które już powinno dawno wejść.
Możemy to w prosty sposób wyjaśnić. Zaczipowana suka lub zaczipowana kotka urodzi. Jest w stanie urodzić szczenięta i kocięta.
Czyli niczym nie przeszkadza.
Wysterylizowane
już nigdy. Tak. Dlaczego ważne chipowanie jest, to właśnie jest ta identyfikacja zwierzęcia. Takie zwierzę, jeżeli się błąka w mieście, może być zidentyfikowane tylko przez Straż Miejską czy policję i wrócić od razu do właściciela. Takie zwierzę też nie generuje kosztów, bo musicie państwo sobie zdawać sprawę z tego, że gminy płacą kolosalne pieniądze na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. To jest minimum 2000 zł za przyjęcie jednego psa czy jednego kota do schroniska i my płacimy za to wszyscy. To idzie z naszych podatków, to idzie z publicznych pieniędzy, które mogłyby być wydatkowane na inny cel. W 2020 roku Polska wydała ponad 300 milionów złotych z naszych środków, z naszych podatków na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w Polsce.
Tak, a do tego jeszcze oprócz oczywiście prowadzenia przeróżnego rodzaju przytulisk, dochodzi utrzymywanie, nie wiem, na przykład społecznych dokarmicieli psów, kotów, przepraszam, wolnobytujących, stawianie budek i tak dalej, tak? To jest gdzieś tam, gdyby nie wsparcie weterynarzy, też gigantyczne koszty, które idą na leczenie tych zwierząt.
Dodatkowe środki właśnie są przeznaczane na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi przez prywatne osoby, tak, o dobrym tak. sercu, które pomagają nam działać i wspierają nasze działania wpłatami na konta fundacji oraz to są działania prywatnych osób, które nigdzie nie zgłoszą się po pomoc, tylko same zaopiekują się bezdomnym psem
czy kotem. I nie potrzebują rozgłosu, prawda?
Nie potrzebują właśnie. Rozgłosu, we własnym zakresie pomagają.
To nie jest robione dlatego, żeby słychać było o kim.
Tak,
nie,
więc te 300 milionów to jest tak naprawdę jakiś ułamek tej kwoty, która rocznie jest przeznaczana na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Co więcej, każda gmina ma obowiązek zapobiegania bezdomności zwierząt. To niestety się nie dzieje.
Nie dzieje dlatego, się, że na pewno nie.
96% tych środków, o których mówię, jest przeznaczana już na opiekę nad tymi psami i kotami, które już są. Mhm. A 4% idzie na zwierzęta z wypadków, opiekę nad zwierzętami gospodarskimi, edukację. I na końcu na zapobieganie bezdomności zwierząt. Nie godzimy się z tym faktem, dlatego utworzyłyśmy Koalicję na rzecz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt i staramy się wprowadzić takie zapisy prawa, które mogłyby poprzez profilaktykę zapobiegać bezdomności zwierząt.
To jest bardzo ważne.
Niezwykle ważne i myślę, że to jest pierwszy krok w ogóle do kolejnych jakichś działań, które będą się mogły wówczas koncentrować na zupełnie czym innym. Przygotowaniu psów do adopcji, kotów zresztą pewnie w jakiś sposób też.
Magda, my zawsze też mówimy, że kastracja i sterylizacja to jest też zdrowie.
No właśnie i na tym też chciałabym się przez momencik skoncentrować. Są takie kraje na świecie, jak na przykład Stany Zjednoczone, większość Stanów, które kastrację mają i sterylizację wprowadzone na poziomie podstawowym i obowiązkowym. Wy też dążycie takimi małymi kroczkami do tego, aby takie prawo pojawiło się w Polsce, ale już Agnieszka zwracała na to uwagę przed wejściem naszym na antenę, że będzie opór społeczny, bo to na razie jeszcze kosztuje.
Tak. Jeszcze kosztuje w wielu, właściwie wszędzie kosztuje.
Jak przekonać władze miejskie, gminne na to, do tego właśnie, aby ta kastracja i sterylizacja była na trochę szerszym poziomie niż tylko bezdomniaków?
My oczywiście mamy pomysł, żeby tę odpowiedzialność scedować na właścicieli zwierząt, tak? Trzeba pamiętać o tym, że kastracja kota kosztuje około 350 zł, jeżeli chodzi o ceny takie komercyjne
u weterynarzy. No, w więcej niestety. Tak, dużo więcej.
Myślę, że są weterynarze, którzy robią to za kilkaset złotych.
Tak jest, tak. Dokładnie.
Kastracja dużej suki. No wtedy, kiedy ja ostatni raz wykonywałam taki zabieg, to płaciłam 1000 zł. Ale trzeba pamiętać o tym, że odchowanie miotu takiej kotki, jeżeli państwo już się urodzi w domu, urodzą kocięta czy szczenięta, to odchowanie takiego miotu to jest co najmniej 2,5 tysiąca złotych w
tej chwili.
To
jest na pewno więcej, dużo więcej niż za zrobienie zabiegu.
Tak, a trzeba tymi szczeniętami, kociętami się zająć i dopilnować wszystkiego.
No i poza tym znalezienie domów potem jest następną.
Bardzo ciężką sprawą.
To jest bardzo trudną sprawą.
Wszyscy, my się śmiejemy w fundacji, że ci, którzy już chcieli mieć kota, już tego kota mają i zgłaszają się tak naprawdę osoby, którym koty odeszły z powodu śmierci, tak? I dopiero wtedy chcą mieć kolejnego.
No ja to dobrze znam z autopsji, bo ze mną już nikt nie chce rozmawiać ze znajomych w sprawie kotów i psów.
Znowu
nikt już nie chce, każdy mówi, że nie, broń Boże, daj spokój, a ja zawsze proszę, żeby znajomych prosić, że po prostu.
Ale bardzo trudno jest znaleźć właśnie dobre domy i chętnych na adopcję.
Czyli rozumiem, że w tym waszym projekcie, który przygotowujecie, bo rozumiem, że takich zmian legislacyjnych oczekujecie i że taka rozmowa niebawem, mam nadzieję, w parlamencie się odbędzie.
Taka rozmowa już się odbyła.
Kilka dni temu państwo byli na zaproszenie marszałka Hołowni Polski 2050 na rozmowie.
Zaprosiła nas...
Jest przestrzeń?
Posłanka, pani Ewa Szymanowska, bardzo dziękujemy za sprawą tego, że na kongresie w Wieruszowie niespełna 2 miesiące
Kongres
temu.
Kongres zapobiegania bezdomności zwierząt.
Tak, to były zaproszone wszystkie organizacje prozwierzęce w Polsce i naprawdę był bardzo duży odzew, bardzo dużo nas tam było. Pan Szymon Hołownia wysłał wtedy na ten kongres swoją przedstawicielkę, panią Hanię Kaczorowską. I pani Hania, jak po tym całym dniu wysłuchania nas, zobaczenia tego, z czym my się mierzymy, tak, bo my jako wolontariusze organizacji prozwierzęcych naprawdę mamy inne życie niż normalny człowiek. My nie możemy sobie często...
Bo wy macie tę podstawową wadę, że więcej widzicie, słyszycie. Jakimś cudem te same osoby wciąż trafiają na mioty porzucone, na głodne psy, etc. Proszę pani, to się zdarza wszystkim, musi pani wiedzieć, naprawdę.
To mnie, Magda, się też bez przerwy zdarza, że nikt nie znajdzie, a ja znajdę zawsze.
No właśnie, mamy trochę tę inną wrażliwość, ale też no, nie ukrywamy, że jeżeli działamy i prosimy ludzi o wsparcie, to ludzie też proszą nas o pomoc i wtedy te interwencje trafiają do nas i nam jest trudno odmówić, tak? Dlatego, że wiemy, że jeżeli my nie pomożemy, to kto? I z tego względu my mamy w domach schroniska, nasze życie jest ustawione pod tym kątem,
to się ładnie nazywa domy tymczasowe, proszę państwa, tak, tak. Na przykład tymczasowo
te takie
czasami te...
To są tak, a poza tym, co ja chcę podkreślić, żeby państwo, to się tak przewija tu w rozmowie, ale może nie do wszystkich dociera, to jest wolontariat. Nikt tym osobom za nic nie płaci. One z własnej kieszeni pomagają tym biednym zwierzętom i proszę o tym pamiętać.
No to mam nadzieję, że te prace legislacyjne rzeczywiście będą się jakoś układać. Mam nadzieję, że marszałek Hołownia podejmie rozmowy na ten temat, bo już ustaliliśmy, że jeśli chodzi o kastrację i sterylizację, no to nie ma chyba żadnych wątpliwości, że to jest profilaktyka i jeśli to zadziała, to mamy naprawdę o wiele mniejsze problemy z utrzymaniem schronisk, bo pewnie to też będzie się zdarzało, tak jak pani mówi, są różne przypadki, umierają właściciele, i zwierzęta nie zawsze mogą być przejęte przez rodziny, więc takich sytuacji pewnie będzie. Ale jak widzę te schroniska, gdzie jest 300, 500, 600 psów, do tego kilkaset kotów, to wygląda to po prostu przerażająco. I to jest ten pierwszy krok do wprowadzenia normalności. Jeśli chodzi o czipowanie, to jest tak, że Polska została już na samym końcu. Już tylko my nie obowiązkowo nie czipujemy zwierząt, prawda?
Niestety tak to wygląda w tej chwili, że u nas ten temat był zawsze odkładany na później.
Zawsze był na później.
Zawsze
tak.
Albo były
coś ważniejszego, były
wybory,
cały czas.
Albo tak. Był COVID, albo była wojna. My rozumiemy, że to się wkoło dzieje i to, że to są bardzo trudne problemy. Nie jesteśmy oderwane od rzeczywistości, ale ten temat zwierząt już urósł do takiej rangi, że jeżeli my zrezygnujemy z pomocy bezdomnym zwierzętom, a zrobimy to, bo już mówimy dość, to państwo polskie nie poradzi sobie z ogromem tego cierpienia. W zeszłym roku, proszę państwa, w świetnym schronisku, bardzo dobrze dotowanym przez miasto, świetnie dotowanym przez ludzi prywatnych, dlatego że to schronisko ma olbrzymie darowizny od ludzi dobrych serc, zmarło 200 kotów na 600 przyjętych. Ja się z tym nie zgadzam, żeby za nasze pieniądze, bo to są pieniądze publiczne,
nasze,
umierało 200 kotów w schronisku, któremu niczego nie brakuje. Tylko dlatego te zwierzęta zmarły, bo jest ich za dużo. Nie zgadzamy się też na to, żebyśmy dalej swoje życie poświęcały na ratowanie zwierząt, bo to jest zbyt trudne. To nie jest nic miłego, patrząc na to, jak umiera nam kot na rękach, tylko dlatego, że pomoc przyszła zbyt późno. To nie jest
i że w ogóle doprowadzono go do takiego stanu, że on musiał umrzeć.
Tak, ale myślę, że warto też...
To nie jest też nic miłego, jak nasza koleżanka, która walczyła całe życie o to, żeby nie było bezdomnych zwierząt, popełnia samobójstwo i w ostatnim liście prosi koleżankę o to, żeby tylko jej koty nie trafiły do schroniska. I to jest ostatnia wola osoby, która działa na rzecz zwierząt w tym kraju.
Niestety statystyki przerażają. Te ostatnie miesiące po-covidowe pokazują, że wiele osób, także w związku z wojną w Ukrainie, ma coraz gorszą sytuację ekonomiczną. Pierwsze, bardzo często, które na tym cierpią, są właśnie te zwierzęta. Tak. I to nie chodzi o to, nie wiem, że zwierzęta są głodzone, bo często jest tak, że te osoby wykluczone ekonomicznie prędzej nakarmią swoje zwierzę niż siebie. Natomiast te zwierzęta chorują i umierają właśnie bardzo często z tego powodu, że właścicieli nie stać na pomoc weterynaryjną. Dlatego bardzo serdecznie Państwa uczulamy. Jeśli jeszcze nie myśleliście o kastracji i sterylizacji, to pomyślcie proszę o tym. Rozejrzyjcie się wokół siebie, wspierajcie organizacje, które takie sterylizacje i kastracje przeprowadzają. W wielu miastach i gminach sterylizacja i kastracja są przynajmniej częściowo, bo to jest w wielu miejscach kropla dosłownie, jeśli chodzi o realne potrzeby. Mam nadzieję, że to będzie tak jak u pani w Rumi, czyli że nie będzie to dotyczyło tylko zwierząt wolno bytujących, ale będzie to również wsparcie dla osób, które z różnych powodów ekonomicznie nie są przygotowane na kastrację i sterylizację.
Dlatego też apelujemy do włodarzy miast, do pani prezydent Gdańska, Sopotu, Gdyni, do pana burmistrza Redy oraz pana prezydenta Wejherowa, wójtów okolicznych gmin i w ogóle do włodarzy w każdym mieście w Polsce o to, żeby przeznaczano realne środki na pomoc w zapobieganiu bezdomności zwierząt i na kastrację psów i kotów właścicielskich, bo bezdomność rodzi się w domach. Jest obligatoryjna kastracja zwierząt w schroniskach, to już jest wykonywane z naszych
właśnie
pieniędzy.
Ale zróbmy wszystko, żeby te zwierzęta do schronisk po prostu nie trafiały.
Oczywiście, jeżeli my wykastrujemy zwierzęta, to nie będzie, one nie będą tak łatwo dostępne, tak?
Ale Magda, chyba ja mogę podziękować przy okazji tym lekarzom, bo znamy takich, którzy ludziom bardzo biednym potrafią zrobić po kosztach własnych, którzy przy okazji świąt robią promocję.
Już nie wspomnę, słuchaj, o otwartych rachunkach fundacji i stowarzyszeń, bo wiem, jak to realnie wygląda. Tak. Wiszą te kartki i tak są spłacane regularnie, jak pieniądze wpływają na konta. Bardzo pani dziękuję, pani Marlena, za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że stanie się ono inspiracją. Drodzy państwo, policzcie, ile to kosztuje w waszych gminach i miastach i większych miejscowościach. Skorzystajcie z rumskich przykładów, że to jest w...
A panu Marlenę należy rozmnożyć.
Rozklonujemy, tak, zdecydowanie. Marlena Pindras, Pomorski Koci Dom Tymczasowy, Fundacja Viva. Dziękuję bardzo serdecznie, a my wracamy do Państwa już za chwilę.
Audycja powstaje przy wsparciu Szkoły dla Psów Hauwart.
No teraz jeszcze się Państwu kłaniamy. Dzień dobry. Katarzyna Piekło, Agnieszka Kępka, Magda Szpiner. Marlena Pindras, która była naszą gościnią przed chwileczką, jeszcze wybiegając, tylko zapomniała powiedzieć, żebyśmy przypomniały, że w ten czwartek o 10 przed Sejmem właśnie odbywać się będzie wielka pikieta, która będzie promować konieczne zmiany w systemie ochrony zwierząt domowych. Między innymi będą, mam nadzieję, tam padały hasła, o których przed chwilką rozmawiałyśmy. Czyli tego wsparcia miast, gmin, powiatów, jeśli chodzi o kastrację i sterylizację zwierząt, które mają domy, a nie tylko tych bezdomniaków. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za wszystkie pozdrowienia. Poszły cudowne zdjęcia od pana Mariusza i jego cudownych kociaków. Nie ma to jak polować na rurę od odkurzacza. Pozdrawiamy. Maine Coon Maniek pozdrawia ze Skalniaka, gdzie się wygrzewa. Nie dam się zaczipować, krzyczy Maniek. Dzień dobry drogim paniom. Wspaniale edukujecie społeczeństwo pod kątem bezpieczeństwa i opieki nad zwierzętami. My wierzymy, że politycy zajmą się niebawem odpowiednim prawem. Wielki szacunek dla organizacji pomocowych i wolontariuszy oraz zwykłych ludzi z sercem. Zgadzamy się, pani Ulu, panie Janie. 200 posłów jeszcze brakuje do tego, aby przepchnąć tę bardzo ważną ustawę, ale z tego co wiem, to lobbują głównie dziewczyny, bo to one działają w tych organizacjach, ale pozdrawiamy też panów, którzy wspierają fundacje i stowarzyszenia.
I trzeba pamiętać, że zawsze dobro zwierząt powinno być najważniejsze.
No i miejmy nadzieję, że niebawem się to po prostu wydarzy. Mamy trochę czasu, Agnieszko. Mam nadzieję, że to będzie czas wystarczający. Jeśli nie, wrócimy do tematu w tygodniu przyszłym. Obiecałaś dzisiaj państwu...
Obiecałam samojeda i bardzo szybciutko, proszę państwa, w dużym skrócie tego cudownego psa przedstawię. Pochodzi ze Skandynawii, to już wszyscy wiedzą. wiecie, wielkość to oczywiście przypominam w kłębie i oczywiście mniej więcej 56 cm. Spotykamy się najczęściej z umaszczeniem czysto białym, takim prawdziwym bialutkim, ale proszę Państwa, prawidłowe również jest biało-beżowe i jasno-kremowe. Ten czysto biały to jest nazywany piesek uśmiechnięty, uśmiechnięta śnieżynka. Wszyscy właśnie mówią, och, jaki cudny pies, jaki uśmiech na pyszczku i wygląda jak śnieżynka, bo rzeczywiście wygląda jak duży płatek pięknego śniegu o takim kolorze, ale to jest szpic. Do dzisiaj, proszę Państwa, i kiedyś pilnowały one stad reniferów, były psami myśliwskimi, służyły i do dzisiaj jeszcze służą jako psy pociągowe, ale tylko do sań. Trzeba o tym pamiętać. Spośród wszystkich psów zaprzęgowych one jedne spały z ludźmi w namiotach i dlatego bardzo są przyjacielskie i bardzo przywiązane do ludzi. Nie zapominajmy, że jest to jednak szpic. Troszeczkę inny niż inne szpice, bo na przykład do osób obcych są bardzo ufne i przyjazne, a normalnie szpic jest nadęty, patrzy takie tylko, co by tam zrobić, a samojed wręcz przeciwnie. Czyli, ale jakoś szpic posiada te cechy, które posiadają inne szpicy, czyli wybitną inteligencję na bardzo wysokim poziomie połączoną z samodzielnością i ze stanowieniem o sobie.
Czyli to nie jest taki podwładny.
To nie jest taki podwładny, mimo że się śmieje do nas i cały czas bardzo lubi ludzi. Proszę Państwa, potrzebuje on bardzo dużo ruchu. Taki samojed. Dzisiaj zrobiliśmy go sobie, już właściwie przekształcił się na psa rodzinnego, domowego. Niemniej jednak najlepiej, żeby miał ten ogródek, żeby mógł po nim biegać. On nawet jak szczeka, to nie stróżuje, bo on się na stróża i na obrońcę nie nadaje. W przeciwieństwie do szpica miniaturowego czy małego na przykład.
Który robi dużo hałasu.
Który robi duży hałasu. Proszę Państwa, jest niewrażliwy na pogodę. Ale musimy go chronić przed upałami, nie pozwolić mu przebywać na patelni, na słońcu i proszę pamiętać, że kto ma szpica samojeda w domu, ma tak zwany zimniejszy, chłodniejszy wychów. Kaloryferów nie nastawiamy już na wysoką temperaturę.
Ekologicznie
tylko
się
ekologicznie,
trzymamy.
Proszę Państwa, ze względu na psa musimy się nauczyć tej temperatury troszeczkę niższej. Jakby to powiedzieć, że on wszystko wie, jest tak inteligentny, dokładnie rozumie, o co nam chodzi, ale to wcale nie znaczy, że nas będzie słuchał. Nie, on się uśmiechnie zawadyjacko, spojrzy na nas i tak będzie robił swoje. Czyli to nie jest pies, któremu będziemy wydawać polecenia, a on je będzie wykonywał. On uważa, że jego uroda jest tak wielka, że jest zupełnie wystarczająca.
Ale on jest bardziej nadęty, czy jest bardziej indywidualistą? Bo słyszałam, że samojedy lubią na przykład swoimi ścieżkami chodzić.
Tak, on jest bardziej indywidualistą i dlatego on nas nie słucha. On chodzi swoimi ścieżkami, ale jednocześnie się do nas cały czas uśmiecha.
Oczywiście.
I to wymaga bardzo konsekwentnego wychowania. Ale jednocześnie zaakceptowania tego, że to jest samojed, szpic, czyli indywidualista. I o tym należy pamiętać. Proszę Państwa, szata, szczególnie u młodych osobników, wymaga ciągłego dbania, bo potem jak już jest dorosły, to jak go wyczeszemy raz w tygodniu, tak porządnie, na tyle, na ile on nam pozwoli, bo on do pewnego momentu chce, żeby go czesać, a potem mówi, nie, już teraz trochę przesadziłeś, daj mi święty spokój, ja idę swoją drogą. Biorą do dzisiaj udział w zawodach psich zaprzęgów, ale proszę pamiętać, że nigdy nie będą on tak samojedne, będą tak szybkie jak haski, albo tak silne jak malamuty. Niemniej biorą udział w zaprzęgach, z tym, że wiadomo, że to już nie jest zaprzęg zwycięzców. Mogą się pojawić choroby stawów, uczulenia, czy choroby serca, ale mogą, bo jednak jeśli chodzi o szpice, to chorują oczywiście, bo dzisiaj nie ma według mnie żadnego zdrowego psa rasowego, z tym, że szpice chorują jakby trochę mniej od innych psów. Poza tym nie są tak popularne, chyba ze względu na tą cechę charakteru niezależności i samodzielności. Dla kogo więc jest samojed? dla ludzi, którzy zaakceptują naturę szpica, zrozumieją i uznają jego niezależność. To wtedy mają cudownego domownika. On się cieszy na przyjście gości. On chce być w centrum zainteresowania, pokazać, jak się pięknie śmieje. Natomiast żaden gość nie będzie mu wydawał żadnych poleceń, absolutnie, bo on się odwróci i odejdzie. To nie jest pies, który wykonuje nasze polecenia. Niemniej przebywanie z nim na co dzień daje nam olbrzymią przyjemność, radość, takie odprężenie. Bardzo dużo osób mówi, że wie, że on nie będzie słuchał, ale jak on stoi obok, taka śnieżynka, bo są najbardziej popularne te śnieżynki. I tak popatrzy i ten pyszczek ma taki uśmiechnięty, to w sercu to ma wiele się odblokowuje i człowiek się staje po prostu dobry, inny i relaksuje się towarzystwem samojeda. Czyli pamiętajmy, że sam dom, według mnie blok, to nie bardzo jest miejsce dla samojeda, chociaż często bywa. Niech ma kawałeczek tego ogródka, ten jak patrzycie, jak wieje wiatr i on porusza tym futerkiem. Jaki ten samojed jest szczęśliwy, jak czuje ten wiatr w tych...
Czyli co sugerujesz, że mieszkanie dla niego poza domem na przykład, to może być jego lepsze miejsce?
I on w ogóle lubi być z człowiekiem, więc on sobie chętnie nocuje razem z człowiekiem, niekoniecznie zawsze w łóżku, chociaż właściciel by bardzo chciał, bo jest mu za ciepło, bo one od zarania dziejów właśnie w pracy zaprzęgowej mieszkały w namiotach z ludźmi. Czyli samojed potrzebuje bardzo bliskiego i częstego kontaktu z człowiekiem. Niemniej wiatr we włosach na podwórku, chociaż niedużym, jest dla niego czymś wspaniałym. Dlatego, proszę państwa, został przemieniony jakby na psa rodzinnego, domowego, ale nie można zapominać o jego cechach samojeda. Jeśli chodzi o dzieci, bo państwo mnie pytali w domu, żeby dzisiaj poruszyć ten temat o dzieci. Znosi bardzo dużo, ale proszę państwa, żaden pies nie ma obowiązku znosić wszystkiego.
Żadne zwierzę. Mhm.
Żadne zwierzę nie jest zabawką, nie jest czymś, na co dziecko może pozwolić. Natomiast przytulenie dziecka, pocałunki, nawet po przybicie piątki, bo to z piątki samojed może nie chce przybić z dorosłym przewodnikiem, ale z dzieckiem przybije. Dziecko śpi, samojed położy się obok niego i też może nie będzie spał, ale zamknie oczy i będzie leżał spokojnie, dopóki dziecko się nie wyśpi. Czyli tutaj nie mamy się czego bać pod warunkiem, że nasze dzieci są wychowane i wiedzą, jak należy się odnosić do wszystkich zwierząt, które posiadamy w domu, do chomika też. I do tego w akwarium tak samo. I do tego trzymanego jako patyczak też. Czyli dzieci trzeba również uczyć tego, jak mają się zachowywać wobec zwierząt. Mhm. Samojed świetnie się dzieckiem zajmie i należy mu w tym nie przeszkadzać.
Państwo pytają, czy on bywa agresywny, jeśli tak, to w jakich sytuacjach?
Nie powinien być w ogóle agresywny samojed. To jest wyjątek w tych szpicach, bo szpice są zadziorne zazwyczaj i nie pozwalają sobie tam na wiele rzeczy. Natomiast samojed nie powinien być agresywny. Jeśli samojed jest agresywny, bo państwo pytają, w jakiej sytuacji, należy naprawdę znaleźć dobrego lekarza i zrobić porządny pakiet badań. I przypominam, że państwu, że lekarze często nie proponują z różnych powodów, ale genialnym badaniem jest USG jamy brzusznej u lekarza, który naprawdę potrafi to zrobić, bo to nie jest proste badanie.
Mm-hmm. No to jakbyśmy miały tak zsumować i powiedzieć, dla kogo jest samojed, a dla kogo zdecydowanie nie.
Może być psem rodzinnym. Samojed może pracować w zaprzęgach psich, ale najważniejsze jest jedno to, że trzeba wiedzieć, że mamy samojeda, czyli nie robimy z niego psa, który wykonuje wszystkie nasze polecenia, bo on się na to nie zgodzi. Czyli wiemy, że mamy szpica innego niż inne szpice, szpica, który nie powinien być agresywny, który kocha ludzi, kocha naszą rodzinę, ale my w zamian za to szanujemy jego indywidualny stosunek do świata i to, że on jest sam sobie tak naprawdę. Nie wydajemy mu żadnych niepotrzebnych poleceń. Podstawowe tak, ale nie możemy z niego robić psa uległego.
Samojed nie boi się niskich temperatur, nie boi lubi się. Jak mu wiatr gdzieś tam między włosami
i
pracuje.
I proszę państwa, nawet jeżeli by się już poszedł smażyć gdzieś na słońce, my nie możemy do tego absolutnie dopuścić, bo bardzo wysokie temperatury są bardzo niebezpieczne dla tego psa i my się dostosujemy w zimie, czyli jeżeli mieszka z nami w domu, chłodny wychów dla wszystkich domowników.
603-06-06-06. Państwo na ten numer piszą. Pan Łukasz napisał tak, to może skoro o szpicach mowa, to za tydzień ciąg dalszy Shiba Inu.
Shiba Inu jest też i takim szpicem specyficznym. Bardzo rzadko właściwie jest, trafia do ludzi, bo wymaga olbrzymiego zrozumienia, ale kto już raz miał, proszę państwa, Shiba Inu, to już chce ją mieć zawsze, bo właśnie podoba mu się ten stosunek do świata Shiby. Natomiast są bardzo wierne swojej rodzinie, co wcale nie znaczy, że będą jej posłuszne.
No i ten charakterystyczny precelek na ogonku.
Tak,
cudowny.
Ten precelek taki,
bo
są śliczne.
Wyjątkowo piękne, naprawdę. Ta ich taka lisia, rudawa maść.
No niestety znam przypadek, proszę państwa, który został właściwie, nie powiem jak, bo to za moją poradą zostało zrobione wszystko wbrew prawu i przepisom. Shiba Inu została zostawiona na czas wakacji całej rodziny, przywiązana przy budzie z odrobiną tylko wody, gdzie trzeba było zacząć zareagować po prostu. Nie powiem jak, po prostu nie powiem jak, bo to już było zrobione.
Rozumiem, ale skutecznie.
Skutecznie. I w tej chwili Shiba ma przecudny dom, przecudny.
Grzybkowa familia melduje się w komplecie przy radioodbiornikach. Panie Marcinie, ściskamy i pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Cudowne, jestem zachwycona Moną, to jest...
Oj, to jest aparatka, proszę państwa.
Właśnie
aparatka.
Jak napisała jej przyjaciółka, tudzież przyjaciel, dochodzi Mona do siebie po sterylizacji. Co tam się dzieje? Coś leci?
Tak. Pękła mi moja bursztynowa bransoletka, o matko, ale ja sobie
i bursztynki
po
lecą. Słuchaj,
zbieram bursztynki.
To niech lecą i za chwilkę
za
wszystkie wyzbieramy. Tak. Wszystko zaraz wyzbieramy. No dobra, to poszła. Monę pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Aśka napisała, najważniejsze zawsze dobro ludzi, bo to ludzie tworzą dobro albo zło. Uczmy dzieci szacunku do zwierząt. One też czują ból, smutek. Dlaczego przytulamy dzieci, a im nie pozwalamy przytulić kota lub psa? Bądźmy w zasięgu dla siebie wzajemnie dobrze, napisała pani Asia.
Pani tutaj... Asiu, to jest całkowita prawda, tym bardziej, że ja państwu jeszcze raz przypomnę, jeśli pies czy kot zareaguje nie tak w stosunku do dziecka, jak wy byście sobie wyobrażali, to on wie, co robi. I proszę się w to nie wtrącać. Krzywdy domowe zwierzęta dziecku nie zrobią, jeśli to tylko odwrotnie.
To oczywiście też od was bardzo dużo zależy, tak, w tej materii. Dzień dobry, koty i psy oraz ich kastracja to jedno. Podpisuję się pod tym adresem obiema rękami, ale godziwa starość zwierząt pracujących, koni w szkółkach, straży wszelakiej i gospodarstwach to jest inny problem do rozwiązania. Fundacje takie jak Viva czy Centaurus dwoją się i troją, żeby zdobywać pieniądze na opiekę dla wszystkich zwierząt, napisała pani Krystyna. Oj, niestety, tak, to jest gigantyczny problem i śmiem twierdzić, że podobnie jak w wypadku psów i kotów.
To
także gdyby nie fundacje,
problem, żeby
koty,
nie te fundacje,
to konie,
to
na
konie
przykład.
To makabra.
Kuce.
Ja nie wiem, czy państwo słyszeli, Magda, na pewno słyszałaś, jak w telewizji wypowiadał się pan, który te konie słynne tam właśnie ciągnął, te wózki z ludźmi, że on kocha zwierzęta. I dlatego oni te konie zaprzęgają i ciągną pokryte pianą te wózki, bo oni kochają zwierzęta. Jak ja to usłyszałam, od razu przełączyłam kanał.
No tak, to są te argumenty, które rzeczywiście mnie też rozstrajają, jak tak. Słyszę, że koniec po to, żeby pracować.
Tak.
Oczywiście, że tak. Pewnie może sobie, nie wiem, popracować, ale nie ponad swoje siły.
Bo jakie tą pianę pokazali na nich i nie
to, nie,
ja
to
nie
są widoki dla mnie
oglądać.
Też kompletnie niezrozumiałe. Poza tym, co było dopuszczalne w XIX i XX wieku, kiedy nie mieliśmy alternatywy wózków, nie mam pojęcia, meleksów,
no meleksy
etc.
przecież są świetną rzeczą tam w górach.
To można było oczywiście tak to robić, ale jak to ja podaję przykład, a kiedyś to na 3 zdrowaśki przy grypie do pieca wsadzano, z jakiegoś powodu już tego nie robimy, więc może warto pójść krok dalej, jeśli chodzi o sprawy związane ze zwierzętami i wyjść tak mentalnie z XIX wieku. W niektórych kwestiach mam takie
Proszę
poczucie.
Państwa, jeśli chodzi o nas i mamy stare zwierzęta w domu, proszę je też tak zrozumieć i traktować jak starych naszych dziadków, pradziadków, czy niektórzy mają starych rodziców. Tak już po prostu mówię wprost. Trzeba też zrozumieć te stare zwierzęta, które mamy w domu.
Pan Łukasz Sibanu swoje przysłał. Cudowne, fantastyczne, piękne. No i ten wzrok. Ależ jest piękny, panie Łukaszu. Naprawdę. Axel, mój pierwszy, najlepszy pies na świecie, napisał pan Łukasz o swoim przyjacielu. Pozdrawiamy was, panowie, bardzo, bardzo serdecznie. Taki przyjaciel to skarb. My meldujemy się, Marzena z Helą i resztą Ferajny. Paweł z Inką, sznaucer, właśnie urodził nam się wnuk Nikodem. O, to pozdrawiamy.
A ja wiem, o
serdecznie.
Jakiego pana Pawła chodzi akurat, proszę państwa. Pan Paweł i jego żona serdecznie pozdrawiam z wieloma psami, chodzili do naszej szkoły. W ogóle cudowni ludzie, przecudowni, i psy, które u nich były, to mają największe szczęście na świecie, jaką mogą mieć.
No to pozdrowienia dla wszystkich, a szczególnie dla Nikodema. Pan Mariusz, zdjęcie swojego kota, Leszy się ten kot nazywa, i oto mogą sobie państwo wyobrazić skrzynkę balkonową, umocowaną na poręczy, a w środku rośnie kot.
To u mojej córki tak jest, proszę państwa. Długość. Przy altance, przy wejściu są skrzynki z kwiatkami i wszystkie kwiatki są wyleżane, bo córka ma 5 kotów i wszystkie tam po prostu leżą w tych skrzynkach.
Relaks, którego i państwu życzymy. Tak. Proszę tak się wyluzować. Pozdrowienia dla wszystkich od Karmelka i Wanilki. Meleksy nie są złym rozwiązaniem, ale zabronienie używania koni w podróży na morskie oko sprawdzi, że staną się one zbędnie i prawdopodobnie skończą w rzeźni. No mam nadzieję, że ktoś wymyśli dla nich, bo uważam, że spacerowanie albo jeżdżenie bryczką, nie mam pojęcia, pewnie jest 1000 różnych sposobów, pozowanie do zdjęć z tymi konikami gdzieś tam, żeby zapewnić im wodę, kawałek cienia, żeby one nie padały na przysłowiowy pysk. Ja bym parę pomysłów na ich wykorzystanie znalazła, poza tym z żalem stwierdzam, że tyle koni trafia do rzeźni po różnych szkółkach, między innymi szkółeczkach mniejszych, większych, spacerowaniu na jarmarkach z konikami.
Tą terapią, prawda, jeśli chodzi o konie, a potem on idzie do rzeźni, jak jest niepotrzebny już.
No, niestety, gdyby nie fundacje i inne organizacje NGO-sowe, które za swoje pieniądze wykupują te konie, a potem znajdują im miejsca w różnych przytuliskach, hotelikach, no to różnie by to wyglądało. Tak, zgadzam się, że to jest ciągle problem, ale nie widzę związku między wycofaniem koni spod morskiego oka i
ja
tym, że wszystkie mają rzeźni spędzić. Mam nadzieję, że nie. Skoro panowie, bo to oni głównie się wypowiadają w tej kwestii, deklarują, że kochają zwierzęta. Na koniec jeszcze w sprawie chipowania warto wspomnieć, by jeszcze ten chip zarejestrować w bazie. Najczęściej, jak już znaleziony pies ma chip, to przeważnie niezarejestrowany. Lekarze w większości o tym nie wspominają. Pani Aniu, święte słowa, zgadzam się w 100%. Rejestrujcie w światowych bazach. To jest najważniejsze. Mało tego, raz na kilka lat poproście waszego lekarza weterynarii podczas, nie wiem, szczepienia, jakiegoś przeglądu, czy chip jest jeszcze, czy tak jak mówisz, czytelny, czy jeszcze czytelny, da się go odczytać, bo on tam może się jakieś...
Proszę państwa, wszystko się może zrobić. Nie ma rzeczy wiecznych na tym świecie.
Otóż to dzięki pani Aniu za czujność. Pani Ania pozdrawia wraz z 10-latką Tajgą. Ściskamy was bardzo, bardzo mocno, serdecznie, a ponieważ bursztyny nam się rozsypały, to musimy swoje kończyć, bo musimy przed serwisem te bursztyny
wyzbierać. A ja jeszcze
wyzbierać.
Tylko, proszę państwa, dodam, że te bursztyny, które się rozsypały, to ja mam na sobie właśnie te nieszlifowane od tego dobrego źródła antykleszczowe, także będę musiała to pozbierać i zrobić sobie to.
No to ja na kolana. Państwa pozdrawiam bardzo serdecznie. Słyszymy się już za tydzień. Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło. Pozdrawiają Agnieszka Kępka i Magda Szpiner.
I czeka Rodezjan Riczbek za tydzień.
Zapraszamy serdecznie.